Dzisiaj temat nie wprost z Księgi Przysłów, ale taki trochę obok Księgi Przysłów. Otwórzmy sobie najpierw Księgę Psalmów, 30 rozdział, 30 psalm, nie 30 rozdział, 30 psalm. 30 psalm i wersety 30 psalm, chwileczkę ja sobie otworzę, tylko znajdę go. Wersety 6 i 7.
Powiedziałem w czasie mojej pomyślności: nigdy się nie zachwieję. Panie, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę, ale gdy ukryłeś swoje oblicze, strwożyłem się.
Tak. Cały psalm jest zresztą znany psalm, ale dzisiejszy temat lekcji. Twoje deklaracje wypróbuje ogień. Na pewno zdarza się wam powiedzieć: ja to za Panem Jezusem w ogień. Ja to kocham Pana Jezusa całym sercem. Ja to za tym czy za tamtym zrobię, na pewno tak będzie. Wiele razy deklarujemy bardzo wielkie, górnolotne rzeczy. Obiecujemy góry, mury. Ale różnie potem bywa z wykonaniem tego. Dlatego dzisiejszy temat lekcji: twoje deklaracje wypróbuje ogień. Jeśli popatrzycie na ten krótki fragment z psalmu, a potem sobie możecie cały przeczytać, to psalmista powiedział, że co? Nie zachwieję się, Panie. Będę przy Tobie. Nie poddam się. W pomyślności to powiedział. Czyli było dobrze. Wszystko było ok, był w dobrym humorze, nic się dookoła nie działo, wszystko dobrze i wtedy z nami jest wszystko dobrze. Poziom hormonu szczęścia się podnosi, jesteśmy zadowoleni, najedzeni, słońce świeci i wtedy możemy deklarować wszystko. Pan Jezus jest najukochańszy, wszyscy są najwspanialsi i my możemy góry przenosić. Ale przychodzi próba ognia. I psalmista mówi co? Panie, zabrałeś swoje oblicze i co? Przestraszyłem się. Moja odwaga, moje deklaracje okazały się funta kłaków warte. Przestraszyłem się. Bo nasza odwaga pochodzi od tego, że Pan na nas patrzy. Zobaczcie Księgę Wyjścia. Przypomnijmy sobie kilka bardzo znanych historii z Pisma Świętego, żeby troszeczkę zobrazować to. Nie będę jakichś tam wyszukanych rzeczy robił. Te najbardziej proste, takie, które najłatwiej pamiętacie, najszybciej sobie przypomnicie. Księga Wyjścia, 19 rozdział, pierwszych 8 wersetów najpierw przeczytajmy.
Od wyjścia synów Izraela z ziemi Egiptu. W tym samym dniu przyszli na pustynię Synaj, bo wyruszyli z Refidim i po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Tam Izrael obozował naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił do Boga i Pan zawołał do niego z góry: tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela: widzieliście, co uczyniłam Egipcjanom, jak niosłem was na skrzydłach orłów i przyprowadziłam was do siebie. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela. Wtedy Mojżesz przyszedł i zawołał starszych ludu i wyłożył im wszystkie te słowa, które mu Pan nakazał. Cały lud odpowiedział wspólnie. Uczyńmy wszystko, co Pan powiedział. Uczynimy wszystko, co Pan powiedział, i Mojżesz zaniósł słowa ludu do Pana.
Poszedł Mojżesz na górę do Pana. I co Pan powiedział? Rozmawiał z nim, potem szedł Mojżesz, mówi: widzieliście, co się stało, jak skończyli Egipcjanie. Wszyscy jeszcze mają świeżo w pamięci, są przeszczęśliwi, że ocalili swoje życie. I Mojżesz mówi: dlatego teraz, jeśli posłuchacie mojego głosu, będziecie przestrzegać mojego przymierza, mówi Bóg, będziecie moją szczególną własnością. Czy oni już wiedzą, co trzeba przestrzegać? Oni jeszcze nawet nie słyszeli, co oni mają przestrzegać. Tylko przymierza, ale co konkretnie, to jeszcze oni nie wiedzą. Ale już deklarują, że wszystko zrobią. Jeszcze nie wie co, a już mówi, że zrobi. Wspaniale, dobrze. Tak zaufać Bogu, żeby powiedzieć: zrobię wszystko, cokolwiek ode mnie chcesz. Nie wiem, co chcesz ode mnie, ale wierzę, że Ty jesteś moim Bogiem i zrobię wszystko, co Ty ode mnie chcesz. To jest wspaniałe. To jest naprawdę przejaw ogromnej wiary i zaufania do Boga. To jest ogromny, to jest naprawdę potężna wiara człowieka. Jeśli tak mówi: Panie, cokolwiek ode mnie chcesz, to ja zrobię. Nie wiem, czego chcesz ode mnie. Nieważne, co to będzie. Zrobię wszystko, co ode mnie chcesz. Trzeba naprawdę mieć potężną wiarę, nie żeby to powiedzieć, ale żeby to zrobić. Bo żeby to powiedzieć, nie trzeba mieć żadnej wiary. Trzeba mieć dobre samopoczucie. Otwórzmy 32 rozdział, 7-8 werset. Mojżesz schodzi z góry, nie było go 40 dni. Schodzi z góry, a na dole już jest feta bałwochwalca. 7-8 werset. Zobaczcie, co mówi Bóg do Mojżesza.
Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egipt. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są Twoi bogowie, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi Egiptu.
Tak, nie trzeba było długo czekać, żeby zobaczyć, że deklaracja to jest jedno, a zrobienie tego, co się deklarowało, to drugie. Kiedy człowiekowi się wszystko układa i jest szczęśliwy, widzi Boże błogosławieństwo, to on lekko deklaruje posłuszeństwo, lekko deklaruje, że coś zrobi, ale kiedy przychodzi czas, kiedy trzeba czekać, kiedy coś się dzieje, budzi się myśl bezradności, strachu, nie wiemy, co zrobić, ten Mojżesz nie wraca, może już go nie ma, może on nie żyje, co my mamy robić? I przychodzi do głosu nie to, co się Bogu podoba. I nie potrzeba na to zbyt dużo czasu. Więc deklaracja to jest jedno, a wykonanie to jest drugie. Czasami lepiej nie obiecywać. Sam nie wiesz, nie znasz siebie, nie wiesz, co zrobisz. Ja to nigdy nie zrobię tego czy tamtego. On to zrobił, o to. Ja to bym w życiu tego nie zrobił. Jak on mógł tak? Taki grzech. Ja w życiu, po trupie moim. Ale potem, kiedy ten człowiek upada, potyka się, to już nie jest taki surowy dla siebie. I pytanie, ile w nim jest pokory, żeby przeprosić za tamte słowo? Bo to nic innego jak pycha.
Ja mam takie pytanie.
Słucham.
Bo ja tak sobie myślałam przez chwilę, że na przykład człowiek, Bóg widzi w serce, tak? I człowiek tego mówi to nigdy, tak? No to Bóg to gdzieś tam wie, prawda? I czy na przykład takie okoliczności, gdzie to jest wystawiane na taką jakby, no trochę jakby na taką próbę, ja to nazywam taką próbą w cudzysłowie, tak? To właśnie, czy to nie jest też jakby takie sprawdzenie takiego człowieka? Coś tam z tego? Gdzieś tam sobie to on...
Może być, ale nie musi.
Ale nie musi być. W sensie tak. Jakby, no, bo tak. Ja sobie wziąłem tak pod uwagę...
Wiesz, próbą to może być tylko wtedy, kiedy człowiek potrafi wyciągnąć z tego wnioski.
Okej. Okay. No właśnie.
Bo są ludzie, którzy wyciągają wnioski ze swoich błędów i dla nich jest to próba, żeby coś pokazać. A są tacy ludzie, którzy przed próbą i po próbie są wciąż tacy sami. Niczego się nie uczą i o nich też Słowo Boże mówi, więc w pewnych okolicznościach może to być wypróbowanie, a w pewnych może być niewypróbowanie, bo ten człowiek stoi w miejscu. Tak, on będzie się potykał, będzie znowu deklarował i tak całe życie będzie taki. Dużo mówi, mało robi. Są różni ludzie, więc dlatego rozważamy ten fragment, żeby każdy siebie dostrzegł w tej lekcji, żeby mógł zestawić siebie z tym, co mówi Słowo Boże i do czego zachęca, a do czego nie. Kolejny bardzo znany fragment, no i chyba jeden z najbardziej znanych, to przykład Piotra i uczniów. Zobaczmy sobie po kolei kilka fragmentów. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 29-31. Marka, 14 rozdział, 29-31.
Ale Piotr mu powiedział... Jeśli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja. I powiedział mu Jezus, zaprawdę opowiadam ci, że dziś tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapełniał, choćbym miał z tobą i umrzeć, nie wyprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy.
Tak. Ostatnia kolacja, ostatnia wieczerza z uczniami. Pan Jezus zapowiada to, co ma na niego przyjść. Ale uczniowie na to, co Pan Jezus mówi, że mnie zostawicie, opuścicie mnie, mówią, że nigdy cię nie opuścimy. Piotr jest pierwszy, ale inni uczniowie też nie milczą. Zapewniają Pana Jezusa, że go nie opuszczą. I na pewno mówią szczerze. Mówią szczerze, mówią tak, jak myślą. Że ci nie opuścimy. Tylko, że oni nie znają, co się wydarzy. Tak jak psalmista nie wiedział, co to znaczy, kiedy Pan zaczyna się ukrywać. Zostawia cię, jak gdyby wydaje się, że cię zostawił. Ogarnęły cię wątpliwości i pojawił się strach. Dlaczego? Bo ten, na którym polegałeś, sam jest bezradny, tak by się mogło wydawać. Ich siłą był Pan. Przy Jezusie czuli się bezpiecznie. Z każdej opresji wychodzili zwycięsko, gdy byli z Panem. Jezusa nikt nie mógł dotknąć, nikt nie mógł nic mu zrobić, bo jak mówi Słowo Boże, czas Jego nie nadszedł. Więc co może nam się złego stać? Panie, staniemy przy Tobie. Oni mieli inne tego wyobrażenie. Zobaczmy Ewangelię Marka, 14 rozdział, 47 werset. 14:47. Tak dobrze mówię?
Tak, chyba.
Znaczy, to jest...
Zobaczymy.
No.
A jeden z tych, którzy tam stali, to był miecz. Uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.
To był Piotr. W Ewangelii Jana mamy informację w 18 rozdziale, że to był Piotr. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 10-11 werset, jeśli otworzycie, to tam jest wzmianka, że to właśnie Piotr był tym jednym z 12. I to on tak odważnie stanął w obronie Pana. Stanął w obronie Pana. Nie stchórzył. 18 rozdział, 10-11 werset.
Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchus.
Tak.
I powiedział Jezus do Piotra: włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec?
Tak. Jeszcze zobaczcie, znowu wracamy do Ewangelii Marka. Do tego 14 rozdziału. Przeczytajmy sobie werset 50 teraz. Kiedy to się stało, to co się stało?
Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli.
Wszyscy go opuścili i uciekli. Kiedy zobaczyli, że Pana Jezusa związano, kiedy ten, który był ostoją dla nich, który był filarem bezpieczeństwa, oni byli odważni, ponieważ byli z Nim. Oni nie byli odważni swoją odwagą. Oni byli odważni tym, że Pan był z nimi. W czasie pomyślności, psalmista mówi, powiedziałem, nigdy się nie zachwieję. Ale się stało coś, czego oni nie spodziewali się. Ich ostoja, ich skała dał się aresztować. Oni zostali sami. Nie mieli już tego, który ich chronił. Tak myśleli, bo Bóg ich chronił cały czas. Pan Jezus się modlił o nich. Ale on, z ich perspektywy... I zobaczmy werset 70-72. Trzy wersety. Od 70 do 72, 14 rozdział.
A on ponownie się wyparł. I znowu po chwili ci, którzy tam stali, powiedzieli do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich, bo jesteś Galilejczykiem i twoja mowa jest podobna. Lecz on zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Wtedy kogut zapiał po raz drugi i przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus: zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. I wyszedłszy, zapłakał.
Tak. Gdy czujesz się pewnie, składasz odważne deklaracje. Ale gdy przychodzi obawa i strach, odwrócisz się i uciekniesz. I Pan Jezus im powiedział: zostawicie mnie. Kto z nas myśli o sobie, że jest tchórzem? Wydaje nam.
Ja myślę.
Tak myślisz o sobie, że jesteś tchórzem. Okej, okay, dziękuję za. Dziękuję za szczerość. Okej. Okay. Dobrze, że myślisz, tak?
Dobrze, że myślisz.
Dobrze myśleć. No, jeżeli uważasz, że jesteś tchórzem, to przynajmniej dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. Tak. Silny instynkt samozachowawczy. Tak. Ale często jest tak, że człowiek ma o sobie zdanie, że on nie jest tchórzem, że w próbie się ostoi. Tak, że jak przyjdzie jakaś sytuacja, że on będzie musiał stanąć i coś zrobić, to on ma w głowie, że on to zrobi. On stanie w obronie. Będzie bronił swojej rodziny, swojego psa, swojego mienia, swojego wszystkiego. Tak? Tego, co jest mu bliskie. Że stanie w obronie. Ale przychodzi sytuacja, której się nie spodziewasz. Może się tak wydarzyć, że staniesz w sytuacji, której nie przewidziałeś. I nagle może się okazać, że twoja odwaga gdzieś zniknie, nie wiadomo gdzie. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset. Dalej jesteśmy przy uczniach.
A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział do nich: pokój wam.
Tak, byli ukryci, zamknięci z obawy
przed Żydami.
Kto się boi ludzi?
Osoba, która coś tam, nie wiem, no myśli, że mogą ich skrzywdzić.
Czyli... Tak, chcesz żyć.
Obrona.
Boisz się cierpień, boisz się tortur, boisz się prześladowań, boisz się tego wszystkiego, więc siedzisz po cichu, żeby uratować swoje życie. Coś nienaturalnego? Ale nie bali się o swoje życie uczniowie, kiedy Jezus był z nimi.
Bali się na łodzi. A,
tak. Ale Pan Jezus wtedy spał. Ale jak się obudził i uciszył, to już nie. Kiedy Jezus był, to czuli się bezpiecznie. Jezus spał, to prawda. Ale to były takie okoliczności, że oni: Panie, czemu śpisz, tak? To nie my. A Jezus się obudził i nagle strach odszedł. Piotr też się bał, jak po morzu chodził, ale póki patrzył na Jezusa, wszystko było ok. Ale zauważcie, że w chwili dobrej, kiedy jest dobra chwila, kiedy jest pomyślność, tak jak mówi psalmista, to człowiek ma odwagę. On jest przepełniony takim dobrym samopoczuciem i wtedy wiele rzeczy gotów jest zadeklarować. Ale kiedy przychodzi trudność, z tą deklaracją różnie bywa. Są okoliczności, które wpływają. No ja chciałem to zrobić, ale no nie wyszło, bo coś tam, coś tamtego. I zaczynamy co robić? Tłumaczyć. Nie przyznajemy się, że nasza deklaracja była bez pokrycia. Była szczera, ale była bez pokrycia. Po prostu nie potrafiliśmy tego zrobić z takich czy innych powodów.
Często jest tak, że człowiek szuka poprawy siebie samego.
Tak, ale to nie załatwia sprawy. Ponieważ dalej nasze deklaracje są bez pokrycia. Jeżeli mamy w głowie przemyślenia takie, jak miał Piotr, to jeszcze dobrze. Ale gorzej, kiedy nie mamy w sobie tego uczucia, że zawiedliśmy, że nie wyszło nam, że powinniśmy się następnym razem zastanowić, kiedy coś obiecamy, czy w ogóle nie obiecujmy. Bo po co obiecywać i tego nie zrobić? Po co deklarować rzeczy wielkie i potężne, kiedy nie wiemy, czy będziemy mieli na tyle odwagi i siły, żeby to zrobić?
Żeby się przypodobać.
No właśnie. Zobaczmy taką przypowieść Pana Jezusa. Pamiętacie o tych czterech rolach i tych ziarnach posianych? To przeczytajmy sobie tę przypowieść i potem wytłumaczenie, a skupimy się na pewnym fragmencie. Mateusza 13 rozdział to jest, od wersetu 3 do 9. Ona ma swój kontekst oczywiście, natomiast ja chciałem zwrócić na pewną kwestię tylko w tej przypowieści Pana Jezusa, która jest zbieżna z naszymi dzisiejszymi rozważaniami.
A tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł na...
13 rozdział. 13:3 do 9.
To ja od pierwszego zacząłem.
Okej, dobrze. Czytaj, Robert, od pierwszego.
I mówił do nich wiele w przypowieściach i powiedział: oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły przy drodze. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Zaraz wzeszły, bo ziemia nie była głęboka. Lecz gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je. Inne zaś padły na dobrą ziemię i wydały plon. Jedne stokrotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 30-krotny. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali do 9.
Tak? Dobrze, do 8. Do 8, tak. I od 18, jeśli przeczytamy, do 23 mamy wytłumaczoną tą przypowieść. I Pan Jezus tłumaczy. I przeczytajmy jeszcze to.
Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, inny 60-krotny, a jeszcze inny 30-krotny. Mm-hmm.
I chciałem zwrócić uwagę na tego, który jest posiany na ziemi skalistej. I Pan Jezus tłumaczy, to jest na przykładzie słuchania Ewangelii. Że są ludzie, którzy słuchają Ewangelii i podoba im się, przyjmują ją. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobrą nowinę, radość, usprawiedliwienie, życie wieczne. Same dobre rzeczy. Ale ta pierwsza deklaracja, ta radość, gdy przychodzi próba, gdy przychodzi, żebyś ty teraz spróbował, ogień wypróbuje to, co ty zadeklarowałeś, to nagle się okazuje, że brakuje siły. Ktoś bogactwo, tak jak ten młodzieniec, Panie, pójdę za tobą, a gdzie ty ze mną pójdziesz, jak ja nawet nie mam gdzie spać? Dobrze, pójdź za mną, ale najpierw sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. I zasmucił się ten młodzieniec nie dlatego, że był draniem, złym człowiekiem, tylko dlatego, że miał wiele bogactw. I to była cena, której nie był w tym momencie, nie był w stanie zapłacić tej ceny. I tutaj czytamy przykład ludzi, którzy chcieliby skorzystać z Ewangelii, ale nie są w stanie zapłacić ceny. Ich deklaracje w zetknięciu z codziennością nie wytrzymują próby, oni odchodzą. Ale tak może być w każdej innej rzeczy z człowiekiem. Człowiek chciałby dobrze, ja chcę dobrze, chcę zmienić swoje życie, chcę inaczej. Ale przychodzą próby i wychodzi, że deklaracje są dalekie od wykonania. Z radością przyjmuje się, ale pod naciskiem prób rezygnuje człowiek, poddaje się, wątpi. Jego deklaracja nie ma poparcia w życiu. I ostatni fragment, 2, z 1 Piotra 1,7. Krótki fragment, bo tam jest to, co interesuje nas. Kto przeczyta?
Ja przeczytam. 1 Piotra.
1,7.
Tylko 7?
No, możesz jeszcze kontekst. 6,7.
Okay. Z tego się radujecie, choć teraz na krótko. Jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, który jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Tak. Paweł pisze do ludzi, którzy zaufali Bogu. Uwierzyli. Szczerze uwierzyli. Ale ich wiara została poddana próbie. Czy ich deklaracja będzie miała pokrycie w rzeczywistości? I chwała Bogu, że Bóg pomaga człowiekowi przejść próby. to daje mu siły. Zgadza się?
Mhm.
Ale nie przechodzi tych prób za człowieka. Widzicie różnicę? To my przechodzimy próby. To my ufamy Bogu. Nam Bóg pomaga przejść próby. Są nasze próby. Tak jak deklaracje są nasze, tak i próby są nasze. I z listu Jakuba dwa wersety, dwa fragmenty z pierwszego rozdziału. Od drugiego do czwartego wersetu najpierw.
Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków.
Tak, i werset 12.
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Tak. Doświadczenie to test naszej wiary, jej stabilności. Zawsze jest tak, że to, co mówimy, to, do czego jesteśmy gotowi, to jest jedno, a to, czy faktycznie jesteśmy gotowi do czegoś, to, czy faktycznie my tak zrobiliśmy, czy zrobimy, pokazuje czas i to, co nas spotyka. I wtedy przychodzi ta sytuacja i nagle się okazuje, czy my to, co deklarowaliśmy, zrobimy, czy nie. Przykład dzisiaj, co napisała Ania, że ona się przygotuje, ona przeczyta. Chwała Bogu. I niech tak będzie. Jeżeli ktoś z was postanowił to zrobić, Pan słyszał waszą deklarację.
Ja nie deklarowałem, ale przeczytam.
Kto nie deklarował i teraz, a widzisz, bo ty jesteś mądry.
Ale też pomyślałam.
Bo ty jesteś mądry, przechodzimy do wniosku.
No też jak pomyślałam, to też jest deklaracja.
Brak deklaracji nie jest deklaracją. To już trochę kręcimy się w filozofii. To już jest filozofia.
Trochę tych deklaracji, Darku, złożyłem.
Można tak filozofować.
Już złożyłem trochę tych deklaracji niespełnionych. Tak.
Właśnie. I ja przywołałem to, co powiedziała, napisała Ania, ale też wierzę, że Ania to zrobi. Chcę w to wierzyć i błogosławię ją i niech tak będzie. Natomiast na tym przykładzie chcę pokazać, że czasami jest fajnie, siedzimy sobie, jest wygodnie, mamy teraz czas i my to zrobimy. Przeczytam, a co wielkiego, przeczytać Dzieje Apostolskie przez tydzień czasu po tam, nie wiem, 5 minut dziennie i zaznaczyć sobie to. Co to za problem? Żaden. Jak to zrobisz, to powiesz, że żaden. Bo przychodzi tydzień, nagle to trzeba zrobić, to trzeba zrobić i potem ojej, musiałem to zrobić. I co robisz? No odwal się. Czyli tak robisz, jak nie zrobiłeś. I deklaracja sobie, a wykonanie sobie. Daję taki przykład tylko, żeby on był taki bliski naszej tutaj rzeczywistości. Dlatego Pan Jezus mówi, niech wasze tak będzie tak, a nie nie. Im mniej deklarujesz, Słowo Boże też mówi w prawie mojżeszowym. Jeżeli przysięgasz, to dopełnij przysiąg. A jeżeli nie, to lepiej nie przysięgaj w ogóle. I dlatego Pan Jezus potem tłumaczy. Niech wasze tak będzie tak, a nie nie. Nie przysięgajcie, nie składajcie przysiąg na rzeczy, do których nie macie pojęcia, nie macie władzy nad nimi, bo przysięgacie na niebo, a wy nie macie władzy nad niebem. Co wy możecie na niebo przysiąg? Więc to jest bardzo ważne, że nasze deklaracje wypróbuje ogień. Wnioski? Jakie macie wnioski?
Nigdy nie mów nigdy.
Tak. Nigdy nie mów nigdy i nigdy nie mów, że zrobisz coś. Nie deklaruj rzeczy, których nie wiesz, czy będziesz w stanie je zrobić. Nie deklaruj. Chcesz coś zrobić, to lepiej poproś. Panie Boże, Ojcze Święty, pozwól mi to zrobić. Chciałbym, ale nie poradzę sobie bez Ciebie. Jeśli nie pomożesz mi, nie poukładasz mi wszystkiego, nie zrobię tego. Chciałbym to zrobić. ale wtedy czynisz Boga swoją ostoją, swoim filarem. Nie obiecujesz Bogu czegoś, jak uczniowie obiecywali Jezusowi. Uczmy się. Uczmy się. Czym innym jest powiedzieć chciałbym, a czym innym jest powiedzieć zrobię to. Co dalej? No to pomyśl jeszcze, jak to ubrać słowa, co byś chciała powiedzieć. Słucham, kto jeszcze ma jakieś wnioski?
Ja myślę, że to, że składamy deklaracje, jak składamy i chcemy je wykonać i wykonujemy te deklaracje, to też pokazuje, jak dojrzali już jesteśmy. Bo ja to mówię też na przykład po sobie, że zawsze odnośnie deklaracji, pamiętam tu z któregoś studium, Darek powiedział, może to było z czymś związane, że słowa tam nic nie kosztują, że co z tego, że ktoś by zaoferował się tak często, jak to między nami było. Darek, jak ty będziesz chciał tą drabinę postawić, to ja przyjdę do ciebie, tylko zadzwoń do mnie. I on do mnie dzwoni, a ja mówię, a dzisiaj to wiesz, no ja dzisiaj to nie mogę, bo
plecy mi bolą.
Bo mnie plecy bolą, taki przykład był. I co z tego? I przy stole to dlatego powiedziałem, bo chcę, żeby było, nie wiem, miło, żeby ktoś mnie już na zaś jakoś polubił za to, że jestem wszędzie chętny i pomocny. I takie jedno zdanie mi przestawiło cały mój system, że jeżeli coś deklarujesz, to za wszelką cenę staraj się to wypełnić, a jeżeli nie, to uprzeć od razu, żeby ten ktoś mógł liczyć na kogoś innego pomoc. A nie ma tu się co wstydzić, że coś się zmieniło, bo różne okoliczności przychodzą. Miałem też przykład taki, że też deklarowałem się sam między sobą na którymś studium, że przeczytam jakąś księgę, tak jak tutaj dzisiaj nasza siostra. I wyszło tak, że w poniedziałek nie mogłem, a już miałem podzielone, już ja wiedziałem, jak ja będę czytał, że sobie spokojnie do soboty przeczytam. No to dobra, to wieczorem już nie będę czytał, bo chce mi się spać, to jutro przeczytam dwa. W czwartek okazało się, że już tam była kupa tego wszystkiego. I suma summarum wyszło na to, że sam przed sobą chciałem usiąść, żeby z czystym sumieniem powiedzieć, jakbyś się zapytał, czy czytaliście, to siedziałem już od 7 rano, póki byłem rzeźki i tam chyba bodajże to czytałem do godziny 10 czy 11. Nie? Rozważając to, trochę, żeby nie było tego po łebkach. Ale to przyszło z czasem. A wcześniej deklaracji była masa w moim życiu, dlatego dzisiaj, jak ci powiedziałem, to ja przeczytam. Ja tak naprawdę czytam już żoną na bieżąco teraz, bo mamy to, że Dzieje Apostolskie czytamy. Ja uwielbiam Dzieje Apostolskie, tak a propos. Ale nie deklaruję się już, bo ja nie wiem, co wyjdzie. Ja raz chciałem, zadeklarowałem, że zrobię remont, a połamałem dwie ręce tego dnia. Także naprawdę daleki jestem od tego, ale też wiem, że tak jak prawda jest taka, że ilekroć poprosimy Pana Boga, żeby nas wsparł w tym, co się deklarujemy, jeszcze nie miałem tak, żeby mi nie pomógł. I myślę, że to każdy chrześcijanin powie. To tak tylko się rozgadałem.
Ewa napisała, Macheta, wniosek. Deklaracje i obietnice są wiążące. Bądźmy ostrożni w ich składaniu. Kolejny wniosek. Mam znów taki, że człowiek nigdy nie może być pewien jutra. Przekonujemy się o tym często. Często ciężko planować i opierać się w tych planach na sobie. Tak samo jest z obietnicami, deklaracjami, bo nie wiemy, co przyniesie jutro. Jaki w tym się odnajdziemy? Lepiej powiedzieć postaram się, niż obiecuję, że to zrobię. Lub zobaczę, co da się zrobić, nic nie obiecuję. Koniec końców to czyny i nasze akcje mają dużo większą wartość niż słowa. Tak.
Tak mi jeszcze się skojarzyło tak z deklaracjami, jak dzisiaj wiele rozwodów widać. A jak na ślubach stoją ludzie i sobie przyrzekają, tak? Na dobre i na złe, przysięgają wręcz. A okazuje się, że za rok już ci ludzie nie są ze sobą, bo przyszły pierwsze kłopoty i koniec.
Komuś się przestało podobać. Tak, tak. Pamiętajmy, że jest Bóg na niebie i Jemu też składamy deklarację. Bądźmy tam ostrożni. To, że Bóg jest wyrozumiały, to nie znaczy, że lekceważy sobie powagę deklaracji, bo nie byłoby prawa. I nie byłoby tak, że Pan Jezus powiedział, niech wasze tak będzie tak, a nie nie. Więc to jest też ważne i u Boga. Wnioski moje. Deklaracja wspaniała, bo czujesz się wspaniale, a trwa tyle, ile ta chwila. Zanim coś zadeklarujesz, zastanów się, czy warto coś deklarować. Pamiętaj, że tym, który pozwoli ci spełnić deklarację, jest Bóg, ale trzeba z Nim o tym porozmawiać. Cofnąć się? Ja nigdy. Dobrze jest mieć o sobie wysokie mniemanie. Dobrze jest o sobie myśleć dobrze. Tylko co to daje? Gdy czujesz się silny, twoje deklaracje sięgają nieba. Uważaj, bo za chwilę potłuką się jak porcelana. Nie obiecuj, że to zrobisz. Zrób to po prostu, jeśli możesz. Im więcej przebytych prób, tym mniej wzniosłych deklaracji. Wzniosłe obietnice są piękne. Czy starczy ci sił, żeby pokazać piękno ich realizacji? Zastosowanie. Deklaracje w twoim życiu. Co możesz o nich powiedzieć? Czy zanim coś obiecasz, czy choć przez chwilę zastanawiasz się, czy powinieneś to zrobić? Taka myśl, błysk taki. Czy w ogóle powinienem coś takiego? Może inaczej, może nie tak, może nie obiecywać. Obiecałeś. Jak często się wycofujesz albo nie realizujesz obietnic? Obiecałeś. Jak często, realizując swoją obietnicę, żałujesz, że ją dałeś? Czasami jest tak, że obiecamy coś i żeby sobie i innym pokazać, że zrobimy to, co obiecaliśmy, robimy to kosztem rzeczy naprawdę ważnych, jeszcze ważniejszych. I żałujemy, że to obiecaliśmy, ale nie mamy wyjścia. I takie sytuacje mogą się zdarzyć. Tak w filmach oglądacie, ktoś tam obiecał swojemu synu, córce, że tam pójdzie jakiś występ, coś. Będę, na pewno będę, na 100% będę. Oglądałem taki film, jak chłopak, reporter, przyjechał do domu i jego siostra, taka, która walczyła z depresją, ciężko jej było, ciężko jej było żyć, nie było brata, ona tego brata kochała i w końcu w szpitalu psychiatrycznym wylądowała. Psychotropy tam podawano i w końcu wyszła z tego szpitala, on przyjeżdża. Ona się czymś zajęła w szkole, bo to młoda dziewczyna, taka już nie nastolatka, ale taka 20 parę lat. I ona w szkole się zaangażowała w taką gazetkę i wywiad zrobić, bo jej brat to znany reporter. I on mówi, na pewno będę, dopiero wyjeżdżam za 2 dni, będę, już uzgodnił z nią, co będzie mówione. No i telefon ma. Ktoś mówi, słuchaj, musisz tam pojechać, załatwić sprawę. To jest sprawa życia i śmierci, bo jeżeli ty tego nie załatwisz, to ludzie zginą. A on był zaangażowany w sprawy takie gangsterskie wręcz. I on mówi, wracam, za 2 godziny samolot z powrotem. Zajeżdża tam, a tam się okazuje, że on ma jechać do pracy. I on dzwoni do domu, ojciec mówi, słuchaj, obiecałeś. I dramat jest, ponieważ on jest rozerwany. Tu jest sprawa ważna, bo dziewczyna może się znowu załamać i wylądować w psychiatryku, a z drugiej strony tam jest sprawa zawodowa tak samo ważna. Daję wam taki przykład. Ale ile razy jest tak, że coś obiecamy komuś, a potem wychodzi inna sprawa. Tak samo ważna I tu idziemy i tam zawalamy sprawę. Albo tam idziemy, to tu zawalamy sprawę. Więc dlatego mówię, obiecałeś. Jak często realizując swoją obietnicę, żałujesz, że obiecałeś. A żeby nie obiecać, to jest dużo lżej, ponieważ ta druga osoba nie będzie czuła zawodu. Nie będzie miała do ciebie żalu. A jeżeli nawet, to nie będzie to żal uzasadniony. A jeśli to jest Bóg, to tym bardziej. Nie mniej, a bardziej. To ja tyle. Ze swojej strony materiał do przemyślenia, do zastanowienia się, do przeanalizowania, rozważenia. To pomódlmy się.